Doktor Małgorzata Artymiak, psycholog, psychoterapeutka. Rozmawiamy dzisiaj o spokoju wewnętrznym, spokoju ducha. Warto go w sobie odnaleźć, bo on z zewnątrz nie przychodzi. Nie leży on na półkach w supermarketach, nie można go sobie kupić w pigułkach raczej. Chociaż myślę, że wielu próbuje. A to w różnych ziółkach, a to właśnie w tabletkach, a to w butelkach, ale nie tam on jest schowany. On jest schowany w nas, po prostu tam jest. No i można też oczywiście zadbać o to, żeby nikt nam tego nie pobrudził, nikt nam tego nie zniszczył z zewnątrz, dbając o relacje z innymi. A co jeśli ten świat zewnętrzny
wciska się, tak?
Tak.
Wciska się.
Zaburza.
Zaburza. Mimo wszystko my zamykamy drzwi, no to nam oknem gdzieś się wciska. No on się wciska. On się wciska. Natomiast to, żebyśmy my naprawdę dbali o ten swój spokój, jest przede wszystkim uzależnione od naszej zdolności zamykania tych okien, a może nawet okiennic. To znaczy my zarządzamy. Ten spokój jest w nas, tak jak to padło, ale my możemy też go sobie wzmacniać, sięgając po rzeczywistość zewnętrzną. To nie jest tak, że tam same złe rzeczy są, nie? Na zewnątrz, poza nami. Bo to też nie jest tak, że jak tylko w nas, to nam się zaraz skojarzy jakiś, prawda, mnich, eremita siedzący, prawda, w izolacji od świata i wtedy on dopiero ma spokój. No nie, my nie musimy być w izolacji od świata, natomiast my musimy ten świat bardzo świadomie użytkować. Że my bierzemy z niego to, co chcemy i tyle, ile chcemy. I wtedy, kiedy chcemy. A nie, że on nam cały czas hula w naszej głowie, jak na dworcu, prawda, w którym tylko ludzie się przewijają, huk, przejeżdżają pociągi. Nie róbmy ze swojego życia i ze swojego świata takiej poczekalni dworcowej. To my mamy decydować, kiedy otwieramy te okna i okiennice i wtedy rzeczywiście możemy sporo rzeczy ze świata wbudować w nasz spokój. Jeśli internet, proszę bardzo, ale w internecie te treści, które są wartościowe, które nas budują. Oglądajmy, czytajmy świetne teksty, doskonałe webinary, filmy i tak dalej. Jeśli inni ludzie, to tacy, którzy rzeczywiście w nas ten spokój ugruntowują. Po spotkaniu z którymi my mamy przekonanie, w dobrą stronę idziemy. Tak jak żyjemy jest okej, nie dajmy sobie zmącić tego spokoju, a to, że Kasi i Marysi i teściowej się to nie podoba, tym gorzej dla nich. Ja nie muszę zadowolić wszystkich, nie wszystkim moje życie musi się podobać, pod warunkiem, że nikogo nie ranię w taki jakiś jawny sposób, prawda, świadomy i tak dalej. Świat nam się też wciska ilością zadań. Spraw do załatwienia, w tym także jeśli chodzi o pracę zawodową. I tu też jest wyzwanie potężne, żebyśmy dali sobie możliwość i zadali to pytanie i odpowiedzieli, ile z tego wszystkiego, co robimy, jest okej, a ile to już jest niepotrzebne dorzucanie sobie kolejnych etapów, kolejnych zadań i takie już zapędzenie, jak ten przysłowiowy chomiczek, prawda, który pędza w kołowrotku i właściwie to on się już nie zastanawia, dlaczego pędza, czy jak te wszystkie dowcipy z taczkami, których nie ma kiedy załadować, prawda, a my w nich, z nimi biegamy. Trochę idziemy w takim kierunku. Kiedy się rozmawia z rodzicami dzieci, nastolatków, z którymi pracuję, to oni mówią, no wie pani, jakie czasy, no nie ma czasu, no nie ma czasu. No może i trzeba by było z tym dzieckiem, ale no nie ma czasu. Jakiś człowiek przyjdzie zmęczony z pracy, jeszcze to, i jeszcze to, i jeszcze to. No nie ma tego czasu. Nie jest to prawdą. Ten czas jest. Wszyscy mamy 24 godziny w dobie i w tych 24 godzinach musi się znaleźć czas i on jest.
Jak odnaleźć w tych 24 godzinach ten czas, żeby tam się znalazł czas na rozprowadzenie tego spokoju wewnętrznego?
No przykład, który podałam, jest dla mnie takim punktem wyjścia tutaj do teraz, do tej części. Jeśli prześledzimy, jak wygląda ten czas po powrocie rodziców do domu, to bardzo szybko znajdziemy oszczędności. Zobaczymy, gdzie on wycieka. Są rodziny siedzące Pamiętam takie małżeństwo, gdzie pani mówi, no bo wie pani, my tak wieczorem to właściwie w ogóle nie rozmawiamy. Ja pytam, a jak wygląda państwa wieczór? No, przychodzimy, jemy, no siadamy, tam coś włączamy, no bo każdy już zmęczony. No mąż w telefonie, ja w telefonie, no bo wie pani, ja w pracy to nie mogę sprawdzać telefonu, no to ja wtedy siadam sobie tam w telefonie, no mąż też. No młodszy syn też gra na komputerze, no starszy to u siebie w pokoju, bo to nastolatek też przy komputerze. Standardowa rodzina. No i zgłaszają zadanie pod tytułem niech psycholog zrobi coś, żebyśmy my rozmawiali ze sobą.
A z jakiego powodu powstaje potrzeba rozmawiania? Czy to już się musi pojawić depresja?
Potrzeba rozmawiania się pojawiła dlatego, że w tym małżeństwie pojawiła się zdrada i para trafiła na terapię. W związku z tym mamy taki jasny sygnał, jak łatwo można zagubić relacje, ważne dla nas relacje, przez to złudzenie nadmiaru spraw, rzeczy, zmęczenie i tak dalej. Ja nie mówię, że my nie jesteśmy zmęczeni, czy nie bywamy zmęczeni, oczywiście, że tak. Ale dla rzeczy dla nas ważnych, a to była pierwsza część naszej dzisiejszej rozmowy, odkrywamy, co jest dla nas ważne, odrzucamy te wszystkie naleciałości nieważne. Dla rzeczy ważnych czas ma być.
Okazuje się, że w tych 24 godzinach znalazł się też czas na kochankę, czyli jednak prawda? Można znaleźć ten
oczywiście,
czas.
Że tak.
To jest świetny przykład, bo mogą się Państwo zastanowić, co z czasem robią, jak Państwo ten czas wykorzystują. Kiedy oddają Państwo swój spokój wewnętrzny, jak fantastyczną energię do zasilania czego na przykład?
Właśnie, co zasilamy swoimi siłami, swoją energią, swoją pozytywnością, właśnie z tym swoim spokojem, który nam gdzieś ktoś odebrał tak naprawdę, nie? Co karmimy, jakie potrzeby i czyje potrzeby realizujemy? Czy to jest naprawdę moja potrzeba?
To są wtedy te komentarze w internecie pełne jadu, złości, tak. Zezłoszczenia, rozwścieczenia, komentujące to politykę, a to celebrytów, a to choćby zachowanie kogoś, kto umył albo nie umył okien podczas mrozu przedświątecznego.
Mm-hmm. Dokładnie tak. Dokładnie tak. To jest to uleganie takiej iluzji, że nasze życie i nasze funkcjonowanie ma być jakieś konkretnie, prawda? Jak takie nie jest, no to zbierzemy za to cięgi. Nie, nie. Nie, ono nie musi być takie. Ono ma być takie, jakie chcemy. Oczywiście, że no, to my wybieramy, funkcjonujemy w jakichś normach społecznych, obyczajowych, zgoda, ale to jest, rozumie się samo przez się. Natomiast ktoś, kto mi mówi, słuchaj, taki wspaniały wyjazd, promocja i tak dalej, i tu jak pojedziesz z nami, to w ogóle no, doskonała okazja. Ja mówię, ale ja nie lubię na przykład upałów. Wolę kraje na przykład chłodniejsze, nie? No ale co ty, ale tu za pół ceny, ale w ogóle, prawda? Każdy z nas tego doświadczył, namawiania, zachęcania. I wtedy pada zwykle w takich różnych treningach, prawda, asertywności pada magiczne. Dla ciebie doskonałe, dla mnie nie. Dla ciebie to jest okazja, dla mnie nie.
O ile pozbyliśmy się tej presji porównywania, konieczności wrzucenia na media społecznościowe tych zdjęć.
Zdjęcia z palmą ciepłego i wielbłądem, tak. Mm-hmm. Mm-hmm. Oczywiście, że tak. Ale to mogę żartobliwie powiedzieć, patrz punkt pierwszy. Jeżeli pozbyliśmy się tych naleciałości i już nie chcemy zadowalać wszystkich dookoła, tylko zadowolić siebie i bliskie nam osoby, to jesteśmy wolni. To już mamy przestrzeń do dokonywania wyborów. Jak ja chcę spędzać weekend na przykład, nie? Może są miłośnicy upałów i tak dalej. Ja do nich nie należę. Ja lepiej odpoczywam tam, gdzie jest chłodniej na przykład. Prawda?
I teraz się może odezwać ktoś, kto powie, ta pani psycholog to ciągle mówi, jak ja chcę i moje
tak,
potrzeby.
Tak.
To pewnie egoizm.
To egoizm. O, dziękuję za tą uwagę, tak, bo musimy tutaj zrobić sprecyzowanie. Tak, egoizm, ale egoizm jest tak naprawdę fundamentem do tego, żebyśmy byli relacyjni, żeby nas stać było na relacje, na altruizm, na obdarowywanie innych. mądrość dawna mówiła, z próżnego i Salomon nie naleje. Jak ja nie mam zabezpieczonych swoich potrzeb, to ja nie mam czego dać.
Maska tlenowa w samolocie.
Maska tlenowa w samolocie. Pamiętam taką parę, która też trafiła do terapii. Oni w pewnym momencie odkryli, państwo oboje, że co było też bardzo ważnym celem na tym wczesnym etapie pracy z nimi, odkryli, że oni zanim rozpoczną pracę jako para, muszą najpierw przejść terapię własną. I rozbrajające to było, kiedy ta kobieta, żona mówi, wie pani co, i my już wiemy, że my wnieśliśmy do małżeństwa tak dużo niezaspokojonych różnych swoich spraw i oczekiwaliśmy od siebie, że będziemy to sobie zaspokajać. Bez sensu. To są różne głody, braki z dzieciństwa, z relacji i tak dalej. To jest bez sensu. Nie jest tak, że mi mąż ma to teraz poukładać i nie jest tak, że ja jemu mam teraz skompensować różne rzeczy z przeszłości. Najpierw my to musimy sobie poogarniać. Duża mądrość. I to jest właśnie krok do takiego wyzwalania się także.
Tak wzrasta świadomość w ludziach? Czy rzeczywiście podstawą są jakieś zdrady, dramatyczne sytuacje, żeby trafić do psychologa?
No bywa różnie. Niestety życzylibyśmy sobie, żeby nie były potrzebne i zdrady, i dramaty, ale one zwykle są tym momentem, w którym ktoś mówi swoimi siłami, własnymi siłami, tak tylko podpierając się ciągle, już nie dam rady. Potrzebuje już realnej pomocy. I wracając do tego egoizmu, dopóki nie będzie tego myślenia, że ja najpierw się mam czuć dobrze i komfortowo i dbać o swoje potrzeby, to ja wtedy też zaspokoję potrzeby innych. Jeśli tego nie ma, jeśli ja jestem sam, tak jak w tym małżeństwie, gdzieś tam szarpany różnymi mechanizmami, prawda, schematami, które gdzieś tam pracują trochę niezależnie ode mnie, nie mogę zbudować bliskiej relacji, bo tam moje reakcje są jakieś nadmierne, niezrozumiałe dla partnera, partnerki, jakieś wyczulone na jakimś punkcie i ci państwo dość szybko to zobaczyli, co było dla nich naprawdę przełomowe. Mhm.
Tam, gdzie jest spokój wewnętrzny, w nim jest więcej przestrzeni na bycie razem, na bycie tu i teraz, na rozumienie siebie, na uważność.
Jeśli ja szanuję siebie i dbam o swój spokój, to szanuję też spokój drugiego. To jest ta kwestia prywatności, intymności, prawa do realizacji swoich potrzeb. One nie zawsze muszą, ten egoizm, on nie musi być taki zaporowy, taką tamą. On może nas uzdalniać do negocjowania, do mądrego negocjowania. Ja chcę na przykład w weekend odpocząć, a mąż mówi, a ja chciałbym pojechać coś tam, nie wiem, zrealizować jakieś inne swoje pragnienie. Jak to zrobimy? Prawda? To słynne takie, prawda, żona chce nad morze, mąż chce w góry. Żona mówi, ja już nie mam siły chodzić po górach, kolano mam wymienione, a mąż od lat lubił chodzić po górach. Jak to zrobimy? I z rozbrajającym uśmiechem ci państwo mówią, znaleźliśmy rozwiązanie. Znaleźliśmy taki hotel w górach, w którym jest jacuzzi, spa. Żona siedzi i się kuruje i wygrzewa, a ja sobie wędruję. Ale po południu i wieczorem spotykamy się razem i spędzamy fajnie czas. Można? Można. Egoizm? Życzmy sobie takiego.
I to jest piękna puenta naszego spotkania. Ja tylko na koniec chciałabym obalić pewne mity na temat spokoju wewnętrznego, bo to, że ktoś jest spokojny wewnętrznie, ma ten spokój, to nie oznacza, że właśnie jest tym mistrzem zen, siedzi na szczycie jakiejś skały w Himalajach i medytuje i trzeba pokonać wiele kroków, żeby do niego dotrzeć i zadać mu pytania, a nie wiadomo, czy odpowie. Tylko można normalnie funkcjonować, korzystać z życia.
Powiem więcej, często ten spokój, który widzimy albo czujemy, jest efektem bardzo wielu wojen i burz, które się już przetoczyły przez nas.
Tego doświadczenia, które w sobie mamy. Które staje się zasobami.
Absolutnie. Ja właśnie dlatego jestem spokojny, że już nie muszę.
Już to było. Już tam byłem.
Mój serdeczny przyjaciel ma takie powiedzenie, tam gdzie oni biegną, ja już byłem.
A tu jest spokój. Doktor Małgorzata Artymiak, psycholog, psychoterapeutka. Bardzo Państwu dziękujemy. Monika Hemperek, dobranoc, do usłyszenia, do zobaczenia.
Dobranoc.